Dzisiaj rozważymy sobie fragment zapisany w Ewangelii Mateusza w rozdziale 20. Przeczytamy sobie pierwsze 34 wiersze. Ewangelia Mateusza, rozdział 20, od pierwszego wiersza. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. I ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara, dziennie wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? A oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni nie tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę, albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwszy ostatnimi. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. A on jej rzekł, czego chcesz? Rzecze mu, powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu, możemy. Mówi im, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, obożyli się na dwóch braci. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł, wiecie, i książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I gdy on wychodził z Jerycha, szło za nim mnóstwo ludu. A oto dwaj ślepi, siedzący przy drodze, usłyszawszy, że Jezus przechodzi, zawołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. A lud gromił ich, aby milczeli. Oni jednak jeszcze głośniej wołali mówiąc, zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawida. I zatrzymał się Jezus i odezwał się do nich i rzekł, co chcecie, abym wam uczynił? Mówią do niego, Panie, aby otworzyły się oczy nasze. Ulitował się wtedy Jezus, dotknął ich oczu i zaraz przejrzeli i poszli za nim. Bracia, siostry, czytam świadomie te 34 wiersze, chociaż będę mówił głównie o tym podobieństwie, o pewnym gospodarzu, ale i rozmowa Jezusa z matką Jana i Jakuba, jak też uzdrowienie tych dwóch ślepych, one są ze sobą ściśle powiązane, dlatego świadomie je przeczytałem. Zauważmy, że te podobieństwo mówi o robotnikach, którzy zostali zatrudnieni do winnicy, pewnego wielkiego gospodarza, który ma ogromną winnicę, potrzebował pracowników i wyszedł z wczesnym rankiem, aby najmować pracowników do swojej winnicy. Czytamy w drugim wierszu, spotkał pierwszych, dajmy na to, jakbyśmy powiedzieli, no rano, czyli 7 rano, jak teraz zaczynają z reguły pracę, przed 7 rano wyszedł, zobaczył niektórych i po rozmowie ustalili, że da im jednego dniara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy, zaczęli pracować. Dniówka wynosiła jeden denar, czyli w tamtych czasach to była taka normalna stawka pracownika. I gdy później, parę godzin później wyszedł ponownie, ujrzał następnych, też ich zatrudnił, potem jeszcze za parę godzin następnych i tak było cztery razy, kiedy gospodarz wychodzi, zatrudnia swoich pracowników. Kiedy wychodził ostatni raz, nabył pracowników godzinę przed końcem dnia i oni poszli do winnicy pracować, ale zauważmy jedną rzecz. Ta pierwsza grupa, oni wiedzieli, jakie są ich warunki pracy. Wiedzieli tak, że no, będzie upał, będzie ciężko, winnicy, praca fizyczna. I gospodarz pewnie zapytał, no ile chcecie, żebym wam zapłacił? Ile chcecie za te dniówki? No, myśleli, ustalili, to była, wiecie, negocjacja, jeden denar dziennie. Dobrze, jeden denar za cały dzień pracy, idźcie, pracujcie. Druga grupa i trzecia, kiedy została zatrudniona, tam gospodarz mówi, idźcie wy do winnicy, a ja co się należy wam zapłacę. Nie było mowy o jakiej sumie płacy. Oni tylko dostali słowną obietnicę, że coś będzie im zapłacone. Teraz mamy umowy cywilnoprawne spisane na papierze, prawda? Warunki zatrudnienia i to, takie punkty są opisane. Jedna strona patrzy, druga strona patrzy i obydwie się podpisują i się zgadzają się z tymi warunkami, prawda? I zaczyna się praca. W tamtych czasach tak nie było. Można było tylko no, uwierzyć na słowo tego, który zatrudniał. I mówi do tych z drugiej, trzeciej grupy, idźcie do winnicy, a ja co się należy wam zapłacę. No uwierzyli mu na słowo. Ale zobaczmy, ostatnia grupa, godzinę przed końcem dnia, kiedy ich zobaczył i zapytał, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął do pracy. Mówi do nich, idźcie wy do winnicy. Tu nawet nie mowa o pieniądzach, nie było mowy o żadnych pieniądzach. Tylko idźcie wy do winnicy. To tym bardziej trzeba uwierzyć na słowo, że zostanie nam zapłacone. W naszych czasach, wiecie, to byśmy tak nie mieli takiej wiary. Byśmy musieli mieć jakieś, nie wiem, zapewnienie, że dostaniemy jakiś godziwy zarobek. Tutaj nic nie było mowy o żadnych pieniądzach, a oni poszli, zaczęli pracować. I widocznie wszyscy ci od samego rana, ci wszyscy zatrudnieni, sprawdzili się w pracy. Cały dzień ciężko pracowali, gospodarz był z nich zadowolony, bo nastał czas wypłaty. Nastał czas wypłaty i taka dziwna rzecz. Nie wiem, czym się kierował ten gospodarz w czasie tej wypłaty, bo zlecił swemu zarządcy takie, dał pewne polecenie. Mówi, wypłacaj pieniądze, ale daj tym najpierw, co pracowali tylko godzinę. A na końcu daj tym, którzy zaczęli pracę od samego rana. I widzimy w ten sposób zatrudnieni jako pierwsi widzieli, ile dostają ci, co pracowali godzinę. Dostali ile? Jednego denara. Dostali przez jedną godzinę zarobili jednego denara. Niż ci, co pracowali od samego rana. I wiecie, ci, co zobaczyli to, ci pracowali co od rana, pewnie przyszli spoceni, wiecie, wymęczeni, wodę napili, siedli, zaczęli, wiecie, dyszeć, człowiek wyczerpany. I tu jest wypłata. I wiecie, jak zobaczyli, jaka sytuacja, no to pewnie krew w nich zawrzała. Ale z jakiego powodu? Czy zostali oszukani? No nie. Ułożyli się z pracodawcą na jednego denara, dostali jednego denara, prawda? Nie więcej, nie mniej. Tyle było. Ustalone tyle dostali. Tylko myśleli ci pracujący od rana, że dostaną więcej. Dlaczego? No bo jak powiedzieli w wierszu 12, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cośmy znosili ciężar dnia i upał. Co odpowiada ten gospodarz tym, co takie zarzuty przeciwko niemu wyciągnęli? Odrzekł gospodarz jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ogodziłeś ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. O co to chodzi w tym fragmencie? Ci, co pracowali od rana, ugodzili się, ustalili, wynegocjowali wypłatę u gospodarza. Jezus mówi podobieństwa, I z reguły Jezus mówi podobieństwa. Jak tu w tym fragmencie czytamy, podobne jest Królestwo Niebios. Podobne jest, czyli podobne jest Królestwo Boga Wszechmogącego do tego, co wam teraz powiem, prawda? Czytaliśmy ten fragment. I kiedy czytamy ten fragment i byśmy pewnie tak pomyśleli jako ludzie, no rzeczywiście, coś jest niesprawiedliwe w tym fragmencie. No patrząc tak po ludzku, no ci co, no chociaż ułożyli się na denara, ci co pracowali od rana, no jakby chociaż trochę premii powinno być, prawda? Za szkodliwe. No jakaś chociaż troszkę premii, no 1/10 denara, na przykład, nie wiem, denar i 10 kopiejek, no 10 kopiejek dorzućcie, prawda? Pan dorzuci, no chociaż troszkę za szkodliwe. Ci, co pracowali godzinę przed końcem dnia, czyli już jakby upał ich minął. Ten upał przystali, nic nie robiąc. A dostali denara. Całą sumę, prawda? I myśmy pomyśleli sobie tak patrząc po ludzku, no nie jest tak w pełni jakby sprawiedliwie. Ale zauważmy jedną rzecz. Te podobieństwo, jak mówi Jezus w pierwszym wierszu, ta historia o tym gospodarzu jest podobno do tego Królestwo Niebios. Czy w Królestwie Niebios rządzą się inne prawa zupełnie. Innych prawach. Chociaż nasz Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, ale przede wszystkim kieruje się łaską. Kieruje się łaską. Pierwsi umówili się na denara dziennie i tyle otrzymali. Taka suma była ustalona. Pozostali zdali się na łaskę gospodarza i co otrzymali? Denara z łaski. Denara z łaski. I są ludzie, chrześcijanie, którzy próbują jakby z Bogiem negocjować pewne rzeczy. I jak to później wychodzi? Że wszelkie błogosławieństwa, wszelkie nagrody człowiek otrzyma już za tego życia. A kiedy pójdzie do nieba, myśli tak, służyłem tyle lat, może byłem pastorem, może kaznodzieją, służyłem w każdym razie przed Bogiem. I wchodzisz do nieba i patrzysz, niewiele na ciebie czeka. Bo większość odebrałeś już teraz za życia. A wchodzi na przykład osoba słabsza, chora, może z mniejszymi umiejętnościami, która co mogła tylko przez życie robić? Stała nocą i dniem w modlitwie, bo tylko to mogła robić. Fizycznie nie mogła pracować, może nie była taka inteligentna, nie miała tyle siły, żeby cały dzień pracować, a Bóg tak obficie pobłogosławił, że weszła do nieba i czekały wiele nagród. Czytamy taki fragment w pierwszej księdze Samuela, rozdział 30. Z tego rozdziału przeczytamy sobie dwa takie małe fragmenciki, takie oddzielone. Nie cały rozdział. Pierwsza księga Samuela, rozdział 30. Najpierw wiersze od 8 do 10, a później od 21 do 25. Pierwsza księga Samuela, 38, 10 i 21, 25. Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich nie dogonię? To czy ty ich dogonię? Pyta się Dawid. I rzekł mu Pan, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz ich i uratujesz. To chodzi o historię, kiedy Dawid wrócił z jakiejś walki, byli ludzie zmęczeni i okazało się, że miejscowość, w której mieszkał, Syklak, było spalone i żony Dawida, żony wszystkich Izraelitów i rodziny były uprowadzone. I Dawid zamiast odpoczywać po walce, musiał się rzucić w pogoń, żeby ratować swoją rodzinę. I zapytał się Pana i Bóg powiedział, puść się w pogoń, a na pewno ich dogonisz i uratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Pamiętajcie, Dawid i jego wojownicy byli już wyczerpani poprzednią walką, ale ruszyli się w pogoń, żeby ratować rodzinę. I z tych 600, 200 opadło z sił. Czytamy, lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. 400 poszło dalej z Dawidem, 200 było tak wyczerpane, że nie dla rady iść. To myśleli, Dawid mówi, pozostańcie przy jukach, przy koniach, przy naszym tam dobytku, a my pójdziemy dalej. I dalej czytamy od wiersza 21. A gdy Dawid przyszedł do 200 wojowników, już po tej walce, kiedy odzyskali już swoje rodziny, kiedy wracali, gdy Dawid przyszedł do swoich 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby pójść za Dawidem, tak iż pozostawił ich nad potokiem Besor, Oni wyszli na spotkanie Dawida i wojska, które było z nim, a gdy Dawid zbliżył się do tych ludzi, pozdrowił ich. Ucieszył się, że ich widzi, prawda? Słuchajmy teraz. Lecz odezwali się niektórzy źli i niegodziwi spośród wojowników, którzy wyruszyli z Dawidem i rzekli, ponieważ nie poszli oni z nami, nie damy im nic ze zdobyczy, którą odzyskaliśmy. Niech każdy zabiera tylko swoją żonę i dzieci i niech idą. Czyli tak, oni nie walczyli, nie narażali swojego życia, ja narażałem, czyli dla mnie więcej się należy. Oni sobie tylko odpoczywali przy koniach. Leżeli sobie w słoneczku, pili wodę i wiecie, rozpostowali sobie nóżki. Pełen relaks. Czy pełen relaks? Ci, co zostali, duchem byli z tymi wojownikami. Może modlili się o nich, może błagali Boga, żeby im pobłogosławił, bo jest ich o 200 mniej. Myśmy nie dali rady, my nie możemy im pomóc. Dlatego zostaliśmy. Boże, pomóż im, oni może bojowali o nich. Wiecie, ja bym nie mógł tak sobie odpoczywać, wiedząc, że moi bracia walczą. Ja bym nie mógł. Pamiętacie męża Batrzeby, Uriasza Chetyjczyka? Jak Dawid go wezwał, żeby zapytać go, jakie jest powodzenie w bitwie, potem idź do domu swojego, odpoczywaj. Co robił Uriasz? Poszedł do domu? Jak Izrael walczył? Nie. Położył się wśród biedoty tutaj, wśród służby Dawidowej i na podłodze spał. Jak to mówi? Izrael walczy, śpi w namiotach, a ja będę odpoczywał sobie w domu? Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej. Oni tak samo, ci 200 tak samo myśleli. Ale ci niegodziwi ludzie pomyśleli sobie tak, ponieważ nie poszli za nami fizycznie, nic im się nie należy. A Dawid na to, nie róbcie tak, bracia moi, z tym, co nam Pan dał. On nas uchronił i wydał nam tym zgrają, które na nas napadła, w nasze ręce. Kto was usłucha w tej sprawie, gdyż taki jest, jaki jest dział tego, który rusza do bitwy, taki jest dział tego, który pozostaje przy jukach. Jednakowo się podzielą. Od tego dnia począwszy uczynił to ustawą i prawem dla Izraela. Tak jest aż do dnia dzisiejszego. I to prawo jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 31 rozdział, od wiersza 25 do 27. I rzekł Pan do Mojżesza, policzcie i ty, i Eleazar, kapłan, i naczelnicy rodów w zborze, zdobycz w ludziach i bydle. Podziel tę zdobycz na pół między uczestników bitwy, którzy wyruszyli do boju, pomiędzy cały zbór, tych, którzy do boju nie wyruszali. Tak mówię, to jest rządzenie Boże, prawda? I tu wychodzi w tym fragmencie o wojownikach Dawida i w tym fragmencie o tych robotnikach, co byli zatrudnieni od samego rana, o tym, jaki jest człowiek. I znów wychodzi to, jaki człowiek, egoistyczny człowiek. I tu jest mowa o ludziach wierzących. Tu mówimy o ludziach wierzących. Bo Jezus mówił podobieństwo o Królestwie Niebios do wierzących. I Dawid, historia jest o Dawidzie, o Izraelitach, o ludziach, którzy wierzyli w Boga, prawda? Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział 46-48, Ewangelię Łukasza, 9 rozdział 46-48, mówi tam pewną rzecz. Przyszło im też na myśl, mowa to jest o uczniach, przyszło im też na myśl, o apostołach. Kto by z nich był i największy? Znamy ten fragment, czytamy dalej. Jezus zaś, wiedząc o tej myśli ich serc, czyli to było na poziomie myśli, nie było żadnej rozmowy, tylko tak szli między sobą, jakby tak telepatycznie rozmawiali, prawda? Wziął dzieci i postawił je przy sobie i rzekł do nich, kto by przyjął, to dzieci w imieniu moim nie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. Widzimy, Jezus odpowiada razem na myśli uczniów, ci, co byli najbliżej Jezusa. Wtedy akurat i ta historia z tymi robotnikami i z wojskiem izraelskim i teraz z tymi uczniami pokazuje chore współzawodnictwo wśród wierzących. Chore współzawodnictwo. Szli na przykład i chcieli odpocząć na posiłek, chcieli siąść z Jezusem. Jezus siada, na to jest stół, Jezus siada u szczytu stołu. Mogą być współzawodnictwo między nimi. Kto siądzie koło Jezusa? No wiadomo, czytamy, no Jan. Z jednej strony. A z drugiej? Kto z drugiej? No pewnie Piotr, tak myślę. A reszta? Może wiecie, a który bliżej Jezusa? A może ja, może to? Takie współzawodnictwo, a może taka napięta atmosfera mogła tworzyć się, wiecie? Albo teraz szli i tak czytaliśmy ten fragment, kto by z nich ich największy? Na jakiej zasadzie myśleli, zadali sobie takie pytanie? No, który chodzi bliżej Jezusa, który jest bardziej gorliwszy, który no, bardziej zna zakon mojżeszowy, który ma większy staż przy Jezusie. To jeśli chodziłoby o staż, to najmniej do powiedzenia by miał apostoł Paweł, bo on nawet nie znał Jezusa fizycznie. A był niesamowicie namaszczonym człowiekiem. Czyli gdyby apostoł Paweł był wśród nich, nie miałby nic do powiedzenia. Nawet by go nie słuchali. O, to młody, oczep się tam, siądź sobie tam z tyłu, nie odzywaj się. Czytamy na przykład księgę Joba. Job miał tych swoich przyjaciół, a zauważyliśmy, na końcu odzywa się taki młody człowiek Elihu. Na sam koniec księgi Joba. I on mówi w taki sposób, że wszystkich zamyka wszystkim usta. Młody. I sam powiedział, ja się nie odzywałem, młodość, te mnogość lat niech się odzywa, doświadczenie niech się odzywa. Starsi niech mówią, ja co ja tam młody jestem. Zobaczmy, nie tylko w świecie, ale w zborach jest takie jakby współzawodnictwo się robi, takie chore. No ja tu siedzę w pierwszym rzędzie, prawda? No jeszcze od biedy w drugim mogę się, no ale ostatnim nie siądę, prawda? Koło pastora bliżej. Najbardziej uprzywilejowany w tym zborze jest brat Kazimierz Siłakiewicz, zaraz za pastorem siedzi. I jeszcze on, jaki staż ma w zborze, prawda? A czy Kazimierz czuje się taki uprzywilejowany? Pewnie się nie czuje, on jest skromny. A niektórzy może by tak myśleli, no tak, bliżej pastora. Może więcej szkół. Niektórzy wierzący myślą sobie, jak nie ukończyłeś szkoły wyższej biblijnej, to wiecie, to jakiś słaby wierzący jest. Niektórzy takie myślenie mają, prawda? W kościele ma nie być chorego współzawodnictwa. Ma być współdziałanie. Paweł mówi w liście do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 2, mówi... Jedni drugim brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Nie noście swoich brzemion, chociaż musimy nosić swoje brzemiona, wiadomo, bo to są nasze, ale żeby myśleć też o drugim. Jedni drugim, znaczy mówiąc, pomagajcie nosić brzemiona, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czyli miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dalej czytamy, w liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 12:4-20, taki drugi, dłuższy fragment, ale cały kontekst chciałem, żebyśmy usłyszeli. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 4:20. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawienia w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inne różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należę do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należę do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Pamiętamy taką historię z Dziejów Apostolskich, kiedy zarzucono apostołom, że zaniedbują greckie wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy myśleli, że apostołowie zrobią wszystko. Na początku robili wszystko, potem Kościół się rozrósł i apostołowie nie mogli się wszystkim zająć. To, co powiedzieli apostołowie, my zajmiemy się służbą słowa, a wy uparcie sobie 12 mężów napełnionych Duchem Świętym i mądrością, a my pomodlimy się, włożymy na nich ręce i zajmą się usługiwaniem przy stołach. Kogo oni wzięli? Z reguły to byli ludzie młodzi. Szybcy, bystrzy, co koło stołów mogą biegać, mogą usługiwać przez długi czas, bo tych wdów pewnie było duża liczba. Czy to była gorsza służba niż apostolska? A może któryś z tych, co mieli usługiwać przy stołach, mieli taką ambicję głosić słowo jak apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, czy apostoł Jakub? Nie, oni tym się nie myśleli w ten sposób. Bóg mnie wyznaczył do służby i ja się z tym cieszę. I apostołowie się cieszyli, że mogli zdjąć ten ciężar z siebie i dać komuś innemu. Nie było tak, ja absolutnie nie wyznaczę nikogo, no bo wiecie, no jak ja tego nie zrobię, to nikt tak dobrze nie zrobi jak ja. Gdy podobnie myślał Mojżesz, kiedy prowadził Izraela, to by kiedy doradził mu teść, aby podzielił służby na tych przewodników nad tysiącem, nad setką, nad pięćdziesiątką, nad dziesiątką, żeby sądzili Izraela, a przy większych sprawach, żeby szli do Mojżesza, Mojżesz nie potrafiłby służby prowadzić. Dlatego ciało, jak czytaliśmy w tym fragmencie listu Koryntian, ciało to jest Kościół, które funkcjonuje. I nie możemy tak myśleć, jak może niektórzy mają takie myślenie. Taki przykład dam. Pobudujemy sobie nowy kościół w Styżyńcu, tam kościół będzie wielki, duże miejsca, przestronny, klimatyzowany. Ludzie się zapełnią i popatrz, siądziemy sobie tak, wiecie, już tak tyle lat sporze jesteśmy, wchodzą młodzi. Ci to mają dobrze, ja tu siedziałem w nieklimatyzowanym pomieszczeniu, w masce musiałem siedzieć ledwo, mogłem oddech złapać, a tu sobie siedzą mądre, ale w klimatyzowanym. Ci, co mają szczęście. To jest takie właśnie myślenie czasami, nie? Ten to ma, jego to ominęło. Ci, co pracowali tylko godzinę, dostali całą wypłatę, otrzymali łaskę. Ja to powinien otrzymać, bo nie pracowali ze mną od rana, tylko ja pracowałem. Boże Królestwo działa na innych zupełnie zasadach. Bóg ustanawia to wszystko i wynagradza każdego jak chce. Dlaczego? Bo czytamy, bo Bóg jest dobrem. Bóg jest dobry. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę, mówi Bóg? No wolno. To tak Bóg czyni. Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? Zobaczmy, co Bóg mówi. Czy oko twoje jest zawistne dlatego, że ten człowiek ma lepiej? To o tym słowo nie czytamy, tylko mówi, bo ja jestem dobry. I niektórzy ludzie nie potrafią tego ścierpieć. Że Bóg jest dobry dla kogoś, a nie tylko dla mnie. Albo Bóg jest dla niego dobry, dobrze, ale dla mnie, żeby było więcej. Niech Bóg błogosławi, tak, ale dla mnie chociaż troszkę więcej. Troszkę więcej. To jest właśnie, to jest sedno całości. To troszkę. Chociażbym miał więcej. Ja troszkę lepiej. Troszkę więcej przywilejów, delikatnie tak. Więcej błogosławieństwa, troszkę więcej namaszczenia, żebym ja chociaż trochę był doceniony. Tak nie możemy myśleć. To nie jest łatwe. Sam się pilnuję. Muszę się pilnować. Każdy z nas musi się pilnować. Takim myśleniem. Powinniśmy myśleć, im więcej dla ciebie, tym więcej dla mnie. Czyli jak ja dam tobie więcej, ja cię pobłogosławię, ja będę się o ciebie modlił, będę troszczył się o, żebyś ty miał powodzenie, Boże błogosławieństwo, to wiem, że i mi się to skapnie. Ja będę błogosławiony. Czytamy fragment, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jaka miłość? Twoja miłość i twoje grzechy. Jeśli kogoś będziesz miłował, to Bóg przebaczy ci twoje grzechy. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. To prawda, ten pracownik pracował od samego rana. Wymęczył się niesamowicie w tamtym klimacie. Męka jest. Dostał wynagrodzenie. Ale powinien na końcu myśleć przy wypłacie. to nie moja sprawa, ile ci ludzie dostają. Czy ten, co pracował godzinę, dostał też denara, to nie moja sprawa, to nie moje pieniądze. Ja nie decyduję o tych pieniądzach. Ja nie decyduję o Bożym błogosławieństwie. Bóg błogosławi tego, kogo chce i w taki sposób, jaki chce. Bo jeśli myślimy inaczej, jak myślimy jak ten człowiek, co pracował od rana, stajemy się sędziami, a sędziami nie mamy prawa być. Sędzia jest tylko jeden, nasz Pan Jezus Chrystus. Nie możemy być sędzią, możemy być tymi, który kocha, który błogosławi. Mamy współdziałać. Nie mamy współzawodniczyć, chociaż współzawodnictwo jako takie jest dobre, w sporcie to jest dobre, ale jest też chore współzawodnictwo, które gdy jest zboże, doprowadza zbór do upadku. Bo wszędzie jest zazdrość i zawiść. Wszędzie jest zazdrość i zawiść. Ten ma. Dlaczego on ma, a nie ja na przykład? Dlaczego on ma lepsze, a nie ja? Wiecie, co ma powiedzieć taki starszy pastor, nie mówię to o nikim, tylko mówię tak abstrahując, co ma powiedzieć taki starszy pastor, który już niedługo zbliża się do emerytury i ma wyznaczyć swego następcę na pastora, żeby prowadzić dalej zbór. I gdyby taki człowiek miał takie myślenie, że nikomu nie oddam, bo ja tym jestem najważniejszy, to po pierwsze nikogo nie wyznaczy na swoje miejsce, bo będzie bał się o siebie, że straci co? Władzę? Pastor władzy nie ma. Straci przywileje? Straci Boże błogosławieństwo? Właśnie o to pastor nic nie straci. Ustanowi za pośrednictwem Ducha Świętego następcy na swoje miejsce, który będzie prowadził, będzie prowadził zbór, będzie to ciągłość miał w Duchu Świętym nad zborem. Jest wiele zborów, gdzie pastorzy starsi młodych nie wyznaczyli, nie nauczyli. Bóg nie wyznaczył młodych na swoje miejsce i pastor ich się nauczył, nie wdrożył ich w tą służbę, bo ci ludzie nie chcieli nic z siebie dać. Bo zachowali się jak tutaj na początku ci pracownicy. Co wejdzie na gotowy, ja tu zbór postawiłem, ja to pobudowałem wszystko, zbór jest w pięknym stanie i tu wejdzie młody. To co mam pomyśleć Dawid, kiedy wszedł Salomon na jego miejsce. Salomon wszedł na gotowe. Dawid objął królestwo, które było w ruinie. Salomon wszedł na tron i objął królestwo, które było w świetnym stanie. Jakby wszedł na gotowe, prawda? Ale Dawid myślał sobie tak, ja służę przed Bogiem. Izrael to nie jest moja własność. Ja służę przed Bogiem, ja pasę tak Izraela, można powiedzieć. Bo Bóg mi dał taką łaskę. Czyli ja pracuję w winnicy od samego rana. Dlaczego? Bo mi zapłacą? Nie, bo to jest łaska pracować u takiego gospodarza. Zauważmy, podobieństwo o królestwie niebios, nie o królestwie tego świata. Ten, na początku ten człowiek, co pracował od rana, powinien powiedzieć sobie, to jest zaszczyt pracować u takiego gospodarza. To, że mnie zapłacił, to chwała Bogu, że mnie zapłacił. Nieważne, kto inny weźmie. Ważne, że są pracownicy, którzy chcą u niego pracować. Nieważne, kto ile ma. Ważne, że za Bogiem wszyscy idziemy. Tak jest powinno myśleć. Za Bogiem wszyscy. Wszyscy razem rodziną jesteśmy. Rodziną jesteśmy. To, że ja stoję w walce z mieczem w ręku, a ktoś pilnuje mego konia, to chwała Bogu, że mam kogoś, kto pilnuje mego konia. Kto szykuje jedzenie, kiedy wrócę z walki, będę miał co zjeść. A jak nikt mi tego nie naszykuje, sam będę musiał pomimo zmęczenia też jedzenie szykować. W kościele każdy ma swoje miejsce i każdy jest niesamowicie potrzebny. Każdy jest niesamowicie potrzebny. Ciało składa się z członków i każdy jest potrzebny. Czy tego członka widać, czy go nie widać? Czy dźwiga całość, czy nie? Jakbyśmy porównali palec do kręgosłupa. Co dźwiga palec, a dźwiga kręgosłup? Kręgosłup, wiadomo, dźwiga najwięcej. Ale palec jest potrzebny. Jak ten fragment mówił. Wszyscy jako całość jesteśmy potrzebni. W winnicy potrzebni byli wszyscy pracownicy. Ci, którzy pracowali od rana, ci, którzy pracowali godzinę. Wszyscy byli potrzebni i wszyscy zostali nagrodzeni. Bóg nagradza każdego, kto chce za Nim pójść. Ale wszyscy ci, którzy chcą iść za Bogiem, muszą się miłować, muszą współdziałać razem dla wspólnego Bożego dobra. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.